5 minut po godzinie 19. Niezmiennie w kalendarzu. Niedziela, 24 dzień lipca, 205 dzień 2022 roku. A niezmiennie na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki, a Państwu sprzed mikrofonów ponownie kłaniają się
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Siatkówka, ta reprezentacyjna i ta ligowa w wykonaniu wielkopolskiego jedynaka w pierwszej lidze męskiej siatkówki Crispolu Września. Przegląd wydarzeń na torze Poznań. Tam potrójna impreza. Mistrzostwa Europy Strefy Centralnej, Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski w rallycrossie i autokrosie. Regaty o Puchar Starosty Poznańskiego na Jeziorze Kierskim. Mini magazyn piłkarski Gole o piłkarskiej drugiej lidze, a także wizyta w czwartoligowej ekipie Polonii Leszno oraz spotkanie z futbolem kobiecym w wykonaniu naszych drużyn szczebla centralnego Lecha UEM Poznań oraz Ostrowi. Nie zabraknie także ciekawej opowieści o jeździeckim ujeżdżeniu. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela. Najważniejsze informacje w skrócie.
Na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Eugene Dawid Tomala zajął 19 miejsce, Artur Brzozowski został zdyskwalifikowany w chodzie na 35 km. Wygrał Włoch Massimo Stano. Przed nami ostatnie polskie starty w Oregonie nadchodzącej nocy. O 2:18 w półfinale na 100 metrów przez płotki pobiegnie Pia Skrzyszowska. Jeżeli awansuje do finału, to bieg medalowy odbędzie się o godzinie 4:00. Natomiast o 4:35 finał męskiej sztafety 4x400 metrów z udziałem polskiej ekipy. W siatkarskiej Lidze Narodów od godziny 18:00 w Bolonii Polska gra o trzecie miejsce z Włochami. Po dwóch setach biało-czerwoni prowadzą 2-0. Sety wygrane do 16 i do 23. O godzinie 21:00 finał Francja-Stany Zjednoczone. Trzech Polaków wypełniło podium dzisiejszych zawodów letniej grali w skokach narciarskich w Wiśle. Triumfował Kamil Stoch, który wyprzedził Dawida Kubackiego i Jakuba Wolnego. Na 10. miejscu ex aequo sklasyfikowani zostali Piotr Żyła i Paweł Wąsek. 16. był Maciej Kot. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu są Stoch i Kubacki. Broniący tytuł Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Francji, 12. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Verstappen umocnił się na pozycji lidera. Robert Lewandowski po raz pierwszy zagrał w Barcelonie w rozegranym w Las Vegas towarzyskim spotkaniu z Realem Madryt. 33-letni napastnik znalazł się w wyjściowym składzie i zszedł po pierwszej połowie. Po golu Rafini Barcelona wygrała z Realem 1-0. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj jeden mecz. Od 17:30 Śląsk Wrocław gra z Pogonią Szczecin i prowadzi 2-1. W drugiej lidze rezerwy Lecha Poznań remisowały z Siarką Tarnobrzeg 1-1. Dziś także emocje żużlowe w Ekstralidze. Stal Gorzów wygrała z Unią Leszno 47-43. W pierwszej lidze Start Gniezno wygrał z Falubazem Zielona Góra 46-44, a Polonia Bydgoszcz pokonała Landshut Devils 48-42. W drugiej lidze Koleja Szrawicz wygrał z Polonią Piła 58-32. Także 58-32 PSŻ Poznań pokonał Tarnowską Unię.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Muzycznie drugą część zaczynamy od nagrania The Weeknd, Save Your Tears.
Radio Poznań pod siatką.
Krótka informacja z Bolonii. Informowaliśmy Państwa na bieżąco, że polska reprezentacja gra brązowy medal w finałowym turnieju Ligi Narodów z reprezentacją gospodarzy Italii. Pierwszy set wygrany przez podopiecznych trenera Nicoli Grbicia 25-16. W drugiej partii też lepsi biało-czerwoni 25-23. A w secie numer 3 na razie w tym meczu jest remis 4-4. Warto dodać, że na trenerskiej ławce reprezentacji Italii Ferdinando Di Giorgi, który prowadził całkiem niedawno polską reprezentację Polski przed erą Witala Heinena oczywiście. No a teraz grają biało-czerwoni pod wodzą Serba Nicoli Grbicia. O godzinie 21:00 wielki finał Francja kontra Stany Zjednoczone, które rozgromiły wczoraj Polaków gładko 3-0 w meczu półfinałowym, ale podobnie gładko Francuzi prezentujący kapitalną siatkówkę rozprawili się z drużyną Italii. Jeśli chodzi o ligowe emocje, my w Wielkopolsce poczekamy na mecze pierwszoligowe ekipy siatkarzy Crispolu Września mniej więcej do końcówki września, ale już w tym tygodniu rozpoczęły się przygotowania w hali przy ulicy Wojska Polskiego. Odwiedził wrzesińskich siatkarzy, trenera i prezesa nasz reporter Rafał Regulski.
W jakich nastrojach pan rozpoczyna swój kolejny sezon we wrześniu?
No bardzo dobrych nastrojach, wypoczęty, ja, cały zespół.
Marian Kardas.
No zaczynamy przygotowania do sezonu następnego, mojego 6 we wrześniu, z bardzo takimi dużymi apetytami.
Panie trenerze, widzę tutaj mocno przebudowany zespół, po raz kolejny zresztą.
To prawda, no ale taka to już charakterystyka września, że co roku po sezonie chcielibyśmy zatrzymać jak najwięcej zawodników, ale grają tak dobrze, że po prostu nie jesteśmy w stanie ich finansowo zadowolić, no i zmieniają sobie miejsca.
Jest pan zadowolony z ludzi, których pan ma na poszczególnych pozycjach na ten sezon?
No jestem zadowolony, są to bardzo młodzi, ambitni zawodnicy, duży potencjał, mam nadzieję, że ten potencjał zostanie w nich uwolniony i pokażą się no, naprawdę z dobrej strony. Będziemy walczyć o to, żeby zagrać w play-offie, to jest taka podstawowa sprawa. Oczywiście, jak to wszystko wypali.
No jeszcze zapytam o miejsce, w którym odbywa się prezentacja zespołu. To będzie teraz wasze stałe miejsce gry, czy raczej znowu nie?
Raczej tak. Ten sezon nowy rozpoczynamy na tej hali, której kończyliśmy i tutaj będą rozgrywane mecze, no i tu będziemy trenować na co dzień.
Już tutaj trochę graliście i chcę pana zapytać, gdzie się lepiej czujecie, tu czy na Słowackiego?
Znaczy się, no tu nie wygraliśmy meczu, to tak można powiedzieć, że słabo się czujemy. Natomiast to jest nowy sezon teraz, tu się będziemy przygotowywać, tu jest nowy zespół, no i tu będziemy chcieli wygrać pierwszy mecz. No to jest najważniejsze, żeby tą halę odczarować.
Czyli tutaj trzeba zdjąć w końcu ten zły urok z tej hali.
Klątwę musimy zrzucić.
No jest, no zostało z tamtego składu praktycznie tylko można powiedzieć 3 zawodników. Doświadczony Piotr Lipiński rozgrywający, który jest podstawą zespołu, no bo na tej podstawie trzeba budować nowy zespół. No i 2 libero, czyli przyjęcie można powiedzieć mamy bardzo dobre i rozegranie, a resztę no to trener myślę, że tutaj się sprawdzi jak co roku i będzie tutaj fajny zespół i na pewno ta hala będzie wypełniona kibicami.
Prezes Kispolu Brześcia Robert Bardak, tak, jesteśmy w pięknej hali zespołu szkół politechnicznych. Będziecie tutaj grali właśnie w tej hali już teraz?
Tak, wszystko na tą chwilę zapowiada, jeszcze pewne formalności musimy dopełnić odnośnie umowy tutaj ze szkołą, bo nawiążemy współpracę, będziemy tutaj też prowadzić zajęcia dla uczniów tej szkoły w ramach współpracy Klub KPS Progres, a Szkoła Politechniczna.
Czy drużyna potrzebuje jakiegoś otrzaskania się z tą halą, czy trzeba tu jeszcze przetrzeć te ściany po prostu i ten parkiet?
To na pewno trochę jest inna hala, do tego trzeba się przyzwyczaić. W tamtym roku można powiedzieć, że zaczęliśmy grać na koniec sezonu, to trochę było tak, jakbyśmy grali kolejny mecz na wyjeździe. Ale myślę, że to jest nowy zespół, który zacznie tutaj od początku trenować i nie będzie miał odniesienia do jakiejś innej hali.
Wiem, że były formalne przeszkody, żebyście mogli tutaj grać z racji tej, że to jest inwestycja unijna.
Tylko chodziło o kwestie komercyjne. No nie mogło być tutaj biletów sprzedawanych. Bilety nie są sprzedawane i tutaj za wynajem my też jesteśmy tutaj gościnnie na tej hali. Także myślę, że no tutaj żadnych przeszkód ja nie widzę w tej chwili.
Jaki cel pan stawia trenerowi na ten sezon?
Utrzymanie, najlepiej jakbyśmy udało się awansować do 8.
To jest zespół młody, nowy zespół, dopiero będziemy się zgrywać na boisku. Całkiem nowi zawodnicy, nie mogę o nich nic powiedzieć, bo powiem szczerze, że zbytnio nie widziałem, jak zawodnicy prezentują się na boisku. Wszystko czas pokaże, ja też mam znak zapytania.
Piotr Lipiński, rozgrywający Kispolu Września, kapitan drużyny.
Trener to ściągnął do wrześni, a ja to muszę poukładać na boisku. To trzeba na treningach ciężko wypracować swój styl, charakter i mam nadzieję, że przyniesiemy dużo emocji, pozytywnej emocji dla kibiców i wygrane, bo dla nas to jest najważniejsze. Każda wygrana będzie nas budowała. Mam też wielki znak zapytania w głowie i mętnik, jak to będzie wyglądało, ale oby bez kontuzji i będzie wszystko dobrze.
Mecz o 3 miejsce Ligi Narodów Siatkarzy w Bolonii. Polska prowadzi z Włochami 2-0. W 3 secie 12-10 prowadzenie reprezentacji Polski. A my wracamy do Wielkopolski, na Wielkopolskie Arena Sportowe, dokładnie na Tor Poznań. Działo się tam przez cały weekend.
Kolejny emocjonujący weekend na Torze Poznań, tym razem na tajemnicy kartingowej, ale specjalnie przygotowany tor, bo mamy Mistrzostwa Polski w Rallycrossie, Puchar Polski w Rallycrossie, Mistrzostwa Europy Strefy Centralnej. Nad tym wszystkim musi zapanować komentator motorsportu na Torze Poznań, Bogdan Wolny. Bogdan, jak tłumaczysz kibicom, widzom, którzy może po raz pierwszy odwiedzili Tor Poznań?
Ten, który wygrywa swoją kwalifikację, zdaje 50 punktów, łączna suma punktów, decyduje o tym, czy będzie w półfinale. W półfinale już nie ma. Pierwszy, drugi, trzeci idzie do finału. No, bardzo widowiskowa sprawa. Jeżeli mówimy o tym, co dzieje się dzisiaj na torze Poznań, na legendarnym torze Poznań, który ma 45 lat i 20 lat klubu Automobili Wielkopolski w przyszłym roku, to powiem krótko. Fantastyczna sprawa. Iście międzynarodowe zawody. Czesi, Węgrzy, Belgowie są tutaj również z nami. Cała stawka Polaków. Co cieszy? Młodzież. Młodzież robi progres niesamowito. Na przykład myślę tutaj o Automobili Wielkopolski Alanie Czyżu. Przyjedźcie, zobaczcie, jak oni fajnie tutaj jadą. A jedno z najbardziej, niech nikt się nie gniewa, żaden motosport w naszym kraju, w Europie i na świecie. Rallycross ma swoich fanów, bo to jest bardzo widowiskowe. Przyjeżdżamy, widzimy start i metę widzimy jak na dłoni na jednym miejscu. Co chcę powiedzieć? Determinacja prezesa Bartka Bielińskiego jest niesamowita. Nie spodziewałem się, że to będzie miało aż tylu fanów i tylu, bo jest 120 zawodników. To jest coś niebywałego. Nikt nie odpuścił, wszyscy przyjechali na tor, który uznany jest jako jeden z najlepszych torów. Jeżeli mówimy o torze, o rallycrossie, mamy dwa teraz w Polsce, takie wyczynowe, naprawdę, z prawdziwego zdarzenia. To jest Słomczyn i jest tor w Poznaniu. Żeby Poznaniak był poznaniakiem, bardzo wyjątkowy temat, no to Bartosz Bieliński raz z zarządem Automobili Wielkopolski powiedział sobie, mało tego, jeszcze bardziej musimy się wyróżniać od tego toru spod Warszawy, bo my Poznaniacy tam jadą zgodnie ze wskazówkami zegara, a Bartosz Bieliński mówi, to my jedziemy odwrotnie. No i ten tor naprawdę jest bardzo różny, rallycrossowy, ale różny od tego toru, który jest pod Warszawą.
Dowiadujemy się, że znakomitą tutaj robotę wyprawia podczas zawodów Mistrzostw Polski w rallycrossie Alan Czyż. Nieprzypadkowa zbieżność nazwisk z Arturem Czyżem. Też opiewaliśmy sukcesy taty na wyścigowych, samochodowych torach. Rallycross, bo dzisiaj jesteśmy na tej imprezie. Coś, co też Cię fascynuje, Alan?
No mnie zawsze fascynował motorsport, od czasu jak tata mnie wciągnął od małego, praktycznie od urodzenia zawsze na torze, jeszcze mu kibicowałem, a później sam zacząłem jeździć. No i fascynuje mnie ogólnie, bardzo mnie interesują samochody i to ściganie i fascynuje mnie prędkość i bliska walka.
Dobra, zostajemy na chwilę przy, na tym torze rallycrossowym. To jest jednak pewna specyfika, takie połączenie tych odcinków takich rajdowych, szutrowych z asfaltem?
No zawsze jest trudność, bo to jest bardzo nieprzewidywalna nawierzchnia, że za każdym razem jest inaczej i praktycznie wjeżdża się na nią bez żadnego przygotowania i trzeba trochę liczyć na szczęście i że dobrze się wszystko ułoży.
Zaczynałeś od kartingu, takie motoryzacyjne przedszkole, ale też masz taką lekką zagwozdkę, bo musisz, chcesz łączyć wyścigi samochodowe, między innymi Puchar Fiesty właśnie z mistrzostwami w rallycrossie, a to czasami weekendy się pokrywają, prawda?
No pokrywają się weekendy, ale byłem na to przygotowany. Na początku sezonu sprawdziliśmy sobie wszystkie kalendarze. Wiedzieliśmy, że w rallycrossie można odliczyć dwie rundy, no to ja opuściłem właśnie dwie rundy, na które tam będę miał zero na koniec tabelki, ale już wszystkie do końca będę jechał i będę walczył o jakieś tytuły.
A jeśli chodzi o samochodowe, klasyczne wyścigi torowe, to też podobno w Pucharze Fiesty niezłe wyniki.
No w Pucharze Fiesty niezłe wyniki, tylko na początku sezonu mieliśmy dużo problemów mechanicznych z samochodem, bo są dość awaryjne jak na samochody sportowe. No ale teraz już ostatni weekend był bez żadnych szkód mechanicznych i było podium, także jest dobrze.
To w takim razie jako młody zawodnik, ale już walczący o duże sukcesy, jak zachęciłbyś do oglądania rallycrossu?
No właśnie, bardzo fajne jest to, że tutaj wyścigi idą cały czas, że nie ma praktycznie przerw, że skończy się wyścig, od razu jedzie kolejny. Tory są krótkie, małe, dlatego właśnie na niektórych trybunach, na niektórych torach można widzieć, jak w Poznaniu, cały tor z jednego miejsca. No i są też odcinki szutrowe, które zawsze są nieprzewidywalne. No i dużo się dzieje. I starty, jak wszyscy startują w piątkę z jednej linii, to praktycznie wypadki, co powiedzmy sobie szczerze, kibiców cieszy najbardziej, no zdarzają się dosyć często. Także jest to dosyć atrakcyjna do oglądania dyscyplina.
27,5 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Trwa mecz o brązowy medal Ligi Narodów w męskiej siatkówce we Bolonii. Reprezentacja Italii przegrywa z Polską 0-2 w setach, a w secie trzecim biało-czerwoni prowadzą także 18-15. A my byliśmy niedawno na torze Poznań. Teraz dla większego chyba uspokojenia wybieramy się nad Jezioro Kierskie. Tam przez cały weekend bardzo interesujące żeglarskie regaty w kilku klasach o Puchar Starosty Poznańskiego.
trochę na szczęście wieje, pada deszcz. Żeglarskie regaty z bazą zawodów w klubie żeglarskim Mewa. Wojciech Mazur, organizator. Kolejna edycja regat o Puchar Starosty Poznańskiego. Rana bezwiecznie, potem front burzowy. Na szczęście po 12 udało się pierwsze wyścigi przeprowadzić i w tej chwili żeglarze są na wodzie i rywalizacja trwa. Mimo że pada, deszcz nie przeszkadza żeglarzom. Problemem jest brak wiatru, natomiast no, w tej chwili warunki do żeglowania jeszcze są. W jakich klasach ta rywalizacja się tu odbywa? W ten weekend mamy rywalizację w klasie Optimist, Lasery Ilka 4, Ilka 6, Europy i Słonki. Frekwencja tradycyjnie jak na tych regatach duża, ponad 100 żeglarzy na jeziorze. Mamy także gości przyjezdnych, na przykład z Olsztyna czy z Grudziądza.
Oczywiście są żeglarze z waszego klubu?
Tak, żeglarze od nas startują oczywiście w klasie Optimist, w klasie Europa, w klasie Ilka 6 oraz w Słonce. Także w każdej klasie praktycznie reprezentanci Mewy są. W klasie Słonka Szymon i Sylwia Polaczyk, w klasie Europa Joanna Małyszka, w szczególności w klasie Ilka 4 czy Ilka 6 Martyna Stachowiak i Kajetan Linow. A wśród optymistów młoda grupa żeglarzy, która tutaj zbiera doświadczenie i dobija do czołówki.
Jest i na wodzie załoga klubu żeglarskiego Mewa.
Sylwia Polaczyk, mój sternik to Szymon Polaczyk. Jesteśmy małżeństwem. Klasa Słonka. Burza przeszła, warunki są piękne, można żeglować. No wiatr trochę kręci, no ale dajemy radę.
To jezioro to znacie jak własną kieszeń, jeśli nie lepiej.
Znamy jak własną kieszeń, niemniej zawsze są niespodzianki. Mąż jest sternikiem, no opracowuje całą taktykę. Ja jestem od pracy fokiem. Ważne jest też balastowanie oczywiście, natomiast no, musimy zawsze razem współpracować i dogranie załogi jest bardzo ważne. Nigdy nie jest tak, że jest to od linijki. Wiatr płata niespodzianki.
Jak teraz?
Właśnie, tak. Przychodzą szkwały. Też no, zmieniają się warunki. Nigdy nie jest ta pogoda dość stabilna.
Joanna Małyszka, klub żeglarski Mewa, klasa Europa.
Póki co warunki są jak zwykle trudne, bo to jednak jest kiekrz. No i trzeba jakoś płynąć do przodu. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Teraz się troszeczkę rozwiało. Może być lepiej. Spokojnie, przygotowuję się do Mistrzostw Polski, także myślę, że tam będziemy celować w jak najlepsze wyniki, w jak najlepszą formę. Obronić poprzedni tytuł z poprzedniego roku, czyli Wicemistrzostwo Polski Seniorek. No i zobaczymy, może lepiej, może w końcu by się udało sięgnąć po Mistrzostwo Polski Seniorek, ale to wszystko w czasie.
100 jednostek pływało wczoraj w Kiekszu, a Joanna Małyszka, której słuchaliśmy przed chwilą, zajęła ostatecznie w klasie Europa 4. miejsce. Pierwszy wyścig troszeczkę słabo wypadł, później było lepiej, ale nie na tyle, żeby wygrać. Damian Sieczkowski z Żetel KS-u Kiekszy wygrał w klasie Europa, a w klasie Słonka słyszeliśmy Sylwię Polaczyk, która płynęła ze sternikiem swoim mężem Szymonem Polaczykiem. Skończyło się na 3. miejscu. W tej klasie wygrała załoga Jachtklubu Wielkopolski Rafał Zakrzewski i Agnieszka Wiercińska.
Blisko, coraz bliżej polscy siatkarze zdobycia brązowych medali w finałowym turnieju Ligi Narodów w Bolonii w meczu o 3. lokatę. Biało-czerwoni w secie numer 3 prowadzą z Włochami 21-17, a wcześniej oczywiście wygrali także dwie pierwsze partie. Zatem blisko podium są polscy siatkarze. A my jesteśmy bliscy spotkania z mini-magazynem piłkarskim Wielkopolskie Gole. To dokładnie za 3 minuty i 6 sekund po nagraniu Sway Michaela Bublé.
Magazyn Wielkopolskie Gole, ale jeszcze informacja z Ekstraklasy. Dzisiaj tylko jedno spotkanie ze względu na przełożenie meczów drużyn, które grają w europejskich rozgrywkach. No i w tym dzisiejszym spotkaniu Śląsk Wrocław wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. Brawo dla trenera Iwana Dziurdziewicza.
No właśnie, czyli jest mocny wielkopolski akcent. To teraz przechodzimy już do wynikowej sesji w naszej audycji w mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Druga kolejka spotkań futbolowej e-winner drugiej lidze. Już wczoraj piłkarze KKS-u 1925 Kalisz podejmowali na własnym stadionie Garbarnię Kraków i Kaliszanie wygrali ten mecz 3-1. Gole zdobywali dla ekipy KKS-u Piotr Giel w 25 minucie, Filip Kędzia w 65 i Bartosz Gęsior w 89. Honorowe trafienie dla Garbarni w 74 minucie za sprawą Kamila Kuczaka. KKS 1925 Kalisz, Garbarnia Kraków 3-1. Na występ rezerw poznańskiego Lecha. Czekaliśmy do dzisiaj, do godziny 16:00. Wtedy na stadionie Przyleśnej we Wronkach odbył się mecz rezerw Kolejorza z Siarką Tarnobrzeg. I to spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Rezultat ustalony do przerwy. Najpierw prowadzenie dla drużyny Lecha, drugiego zdobył w 20 minucie Jakub Zagórski, a jeszcze przed przerwą dla drużyny z Tarnobrzega wyrównał Pawlo Chmelenko. W innych drugoligowych meczach piłkarskich w drugiej kolejce Motor Lublin zremisował z Olimpią Elbląg 1-1, Pogoń Śledzce wygrała z Polonią Warszawa 2-1, Stomil Olsztyn rozgromił dzisiaj rezerwy Zagłębia Lubin 6-2, rezerwy Śląska Wrocław przegrały z Kotwicą Kołobrzeg 0-2, Znicz Pruszków pokonał Radunię Stężyca 3-1, Wisła Puławy pokonała Hutnika Kraków 3-1, a dopiero za 9 minut rozpocznie się mecz w Jastrzębiu. Tamtejszy GKS zagra z Górnikiem Polkowice.
Czekamy na rozpoczęcie rozgrywek w niższych ligach piłkarskich w naszym regionie, ale zespoły już przygotowują się do nowego sezonu. Dzisiaj zajrzyjmy do Beniaminka. Rozgrywek czwartoligowych jest to Polonia Leszno, która czwartoligowy chleb zna, by wróciła do tych rozgrywek.
W mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole na antenie Polskiego Radia Poznań. Często zaglądamy do nowych ośrodków, choć to jest akurat nowy, stary ośrodek, ale powrót do piłkarskiej czwartej ligi drużyny Polonii 1912 Leszno. No i chyba zadowolony jest z tego powrotu prezes klubu, pan Piotr Organista. Niedługo musieliście czekać, żeby znowu te czwartoligowe wielkopolskie salony odwiedzać.
Tak, udało się po roku wrócić do czwartej ligi. Nie ukrywam, to był nasz cel na poprzedni sezon, który uważam, że został zrealizowany w 100%, nie tylko jeżeli chodzi o awans sam, ale o budowę drużyny na tą właśnie walkę, która jest przed nami. Dużo pracy, dużo, że tak powiem, transferów musieliśmy dokonać, ale się cieszę, że ta drużyna, która zrobiła awans i ta drużyna, która wystąpi w tej czwartej lidze, jest głównie oparta na naszych wychowankach. Taki jest nasz cel, taki mamy politykę naszego klubu, że my głównie bazujemy na naszych zawodnikach tutaj z regionu, którzy mają właśnie po rozgrywkach juniorskich grać u nas w seniorach i właśnie zdobywać to doświadczenie i awansować się, piąć w tym szczeblu nawet do trzeciej, drugiej ligi.
Bezpośredni był awans do czwartej ligi piłkarskiej w naszym regionie, ale wcale łatwo nie było, bo długi czas liderem była drużyna Wiktorii Skarżew. Ten wasz finisz był imponujący.
Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o drużyny, które były w tej naszej czwartej, w piątej lidze, już jestem myślami w czwartej, w piątej lidze, no naprawdę były bardzo ambitne. Nie ukrywajmy, że jak patrzymy na tabelę, była też Ostrowia, która spadła, był Skarżew, który miał naprawdę ambicje też awansować, które się też udało. Jest też Kaniago z tym przecież. No to liga naprawdę była na wysokim poziomie. Co mnie cieszy, cel przed trenerem był pojawiony jasno. Mamy wygrywać mecze i się skupiać na kolejnych meczach. I to się właśnie, ta strategia się udała. Nie patrzyliśmy w przyszłość, nie patrzyliśmy na Skarżew czy na inne drużyny, tylko patrzyliśmy na siebie. I to dawało efekt. Mecz po meczu wygrywaliśmy, zbieraliśmy punkty. Drużyna ze Skarżewa akurat je traciła i w końcowym rezultacie w najważniejszym meczu bezpośrednim też się udało wygrać i awans mieliśmy bezpośredni.
Duży ośrodek, lekko pan napomknął o tych waszych piłkarskich ambicjach, no bo tak duży ośrodek jak Leszno, znany przede wszystkim ze sportu żużlowego, z ekipy Fogo Unii, ale piłka nożna też jest mocno tutaj zakorzeniona, czyli te ambicje, które pan zasygnalizował, są. Jak sobie radzicie organizacyjnie, finansowo? Powiedział pan, że jest opieranie głównie na zawodnikach tutaj z najbliższego regionu, no ale koszty pewnie będą rosły.
Jakby nie patrzeć, jestem na etapie budowania budżetu na przyszły sezon. Wiemy, jaka jest sytuacja w państwie, jaka jest sytuacja związana z inflacją. Ale tak jak powiedziałem, strategia jest bazowana głównie na zawodnikach z naszej drużyny, co tak naprawdę odpada nam koszt sprowadzania zawodników z zewnątrz, koszt poniesienia kosztów ich, czy to wykupu, czy wynajęcia. Jeżeli chodzi o bazę, no myślę, że jedna z lepszych tutaj w Wielkopolsce, możemy się poszczycić boiskami. Brakuje nam tylko jednego, żeby ten kompleks był kompletny, czyli tego boiska ze sztuczną trawą, ale myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze, że w przeciągu tego roku to boisko powstanie. Ja organizacyjnie, no nie jesteśmy przygotowani, nie ukrywam, już parę lat temu, jak obejmowałem stanowisko prezesa, ja sobie dałem cel, żeby przywrócić Polonię do trzeciej ligi. Po COVID-zie spadliśmy do tej piątej, wróciliśmy na czwartej, no i myślę, że najbliższe lata jest to ta drużyna właśnie zbudowana już, żeby ten awans może w końcu zrobiła.
Jeszcze krótko dopytam, miejskie dotacje głównym punktem budżetu, czy raczej pozyskiwani przez was sponsorzy?
Nie ukrywam, że największym naszym sponsorem na dzień dzisiejszy to jest miasto Leszno. Jeżeli chodzi o drużynę seniorską i oczywiście sponsorzy. Jeżeli chodzi o ludzi młodzieżową, to tu należy powiedzieć, że głównym naszym sponsorem to są nasi rodzice, naszych młodzieży. Oczywiście sponsorzy również są, ale każdy wie doskonale, że drużyna młodzieżowa no, ciężko, kiepsko się sprzedaje, jeżeli chodzi o sponsora i tym sponsorem jest ten nasz rodzic. Ale tak jak powiedziałem, ja też nie robię wszystko na wyrost. Staram się wszystko mieścić w budżecie. Na co nas stać, to robimy i staramy się ten budżet bilansować, żeby po prostu każdy był zadowolony, a klub się cały czas rozwijał.
W sierpniu wystartują rozgrywki czwartej ligi. Czekamy, powinno być ciekawie. Natomiast teraz trochę o futbolu kobiecym. Wiadomo, że wizytówką kobiecego futbolu w naszym regionie jest Medyk Konin, który występuje w Ekstralidze. Na zapleczu Ekstraklasy jest Polonia Środa Wielkopolska. Sporo drużyn występuje w drugiej lidze pań z naszego regionu. Nowicjuszem w tym gronie będzie w nowym sezonie Lech UAM Poznań, który wywalczył wiosną awans do drugiej ligi. I wczoraj drużyna trenerki Alicji Zając spotkała się z innym wielkopolskim drugoligowcem z Ostrowią. Jak też na tym sparingu się wszystko poukładało?
Bardzo interesujący sparing, o którym chcemy opowiedzieć w innym magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole kobiecej piłki nożnej. Tym razem i to dwie drugoligowe drużyny Ostrowia pod wodzą trenera Łukasza Pawlaka i Beniaminek tej drugiej ligi, czyli Lech UAM Poznań. Trener ekipy z Ostrowa. Panie Łukaszu, 3-7 przegraliście. To ma jakieś znaczenie w tym okresie przygotowawczym?
Nie, załatwialiśmy gdzieś tam sparingi, żeby to były te sparingi bardzo pożyteczne. Znam tą drużynę, wiem, że tutaj dziewczyny dość dobrze się prezentują, fajnie grają w piłę. Tutaj chodziło nam o to, żeby posprawdzać jeszcze niektóre rzeczy, podejść do tego troszeczkę bardziej taktycznie. Dużo też wprowadzić nowych zawodniczek, tych młodszych, żeby też zobaczyć w razie czego, jeżeli chodzi o zaplecze.
Jeżeli chodzi o waszą drużynę, to właściwie jesteście tak już ustabilizowani w tej drugiej lidze. Na którym miejscu skończyliście poprzedni sezon?
Poprzedni sezon w czwartej, chodzi o drugą ligę, to jesteśmy ustabilizowani, ale tak od 3 czy 4 sezonów jesteśmy przerzucani co albo północna, albo południowa i to tak czasami gdzieś tam zaburza, już trzeba się przyzwyczajać do nowych zespołów, nowego stylu grania. Jesteśmy na tyle doświadczonym i spokojnym zespołem, że będziemy gdzieś to teraz budować na swoich zawodniczkach.
Mówię, od dłuższego czasu już funkcjonuje piłka nożna w wykonaniu pań?
To znaczy u nas było budowane to od samego początku, funkcjonuje to od 10 lat w tej chwili. Gdzieś tam pieliśmy się coraz wyżej, jesteśmy teraz na tym poziomie drugoligowym, centralnym.
Było 1-2 w tym sparingu z drużyną Ostrowi na początku meczu, bo 7-3 się skończyło i uśmiechnięta może być trenerka Alicja Zając.
Tak, na pewno. No. Cieszę się, bo możemy sprawdzić wszystkie zawodniczki. Każda dostała szansę, minimum 30 minut tej gry, więc bardzo mnie to cieszy i mówię, fajnie, że jest ich tak dużo, bo one też pokazują i rywalizują między sobą. Notabene z Ostrowią zagramy pierwszą kolejkę ligową u siebie, bo się wczoraj późno w nocy dostaliśmy terminarz, także spotkamy się za 3 tygodnie ponownie, więc myślę, że fajny materiał dla jednej i dla drugiej drużyny do analizy, do tego, żeby się dobrze przygotować do tej pierwszej kolejki ligowej. Ja jestem zadowolona, wynik trochę futsalowy, ale cieszę się, że strzelamy te bramki, bo ta nasza skuteczność no cały czas jest do poprawy.
Mental w takim razie ma pani już załatwiony tę pogadankę przedmeczową. Przypomni pani, że było 7-3 meczu sparingowym i że trzeba tylko w tej premierze ligowej to powtórzyć.
Tak jak pan powiedział, w sumie powiedziałam to przed meczem, że zwycięstwo na pewno troszkę nas poniesie i ten mental będzie po naszej stronie, więc myślę, że cel został, że tak powiem, zrealizowany. Mówię, my już czekamy, jeszcze przed nami 3 sparingi tak naprawdę, więc też chcemy, wiadomo, jeszcze sprawdzić dziewczyny, zgrać ten zespół i pracować cały czas na czym nam zależy po prostu i mówię, już nie możemy się doczekać pierwszej kolejki ligowej.
Uśmiechnięta Maja Kuleszka, jedna z zawodniczek podstawowych drużyny Lech UAM Poznań, reprezentantka polskiej drużyny młodzieżowych. Po tym sparingu z Ostrowią 7-3 ma swoją wymowę.
Myślę, że na pewno podbuduje nas to mentalnie, ale też nie możemy lekceważyć przeciwnika za 3 tygodnie, gdzie każdy będzie po swoim okresie przygotowawczym, gdzie każdy będzie już w pełni w swoim składzie, który będzie optymalny na ligę. U nas jest dużo dziewczyn, nie wiadomo kto jeszcze będzie grał w tym sezonie drugoligowym. Mamy nadzieję, że wyjdzie nam ten sezon jak najlepiej, a ten sparing tylko utwierdza nas w tym, że idzie to wszystko w dobrą stronę.
Tak patrzyłem, dobra chyba forma Mai Kuleczki, te przygotowanie reprezentacyjne i klubowe, aż się z boiska nie chciało schodzić, bo słyszałem jak krzyczała się do trenerki, dlaczego? Zmiana, a trzeba było dać się pograć innym.
No myślę, że każda nie chciała schodzić z tego boiska, bo my jesteśmy głodne gry, chcemy już ligę. To był nasz drugi sparing po tygodniu przygotowań, 2 razy dziennie treningi. My chcieliśmy po prostu grać, chcieliśmy już pokazać to, co zostałyśmy nauczone przez ten tydzień, to jak zostałyśmy przygotowane i chciałyśmy strzelać bramki, chciało nam się grać po prostu.
W audycji w sportowym rytmie teraz będziemy mówić o jeździectwie, bowiem bardzo dobre wiadomości napływają z ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W tym roku Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich organizuje województwo małopolskie, a rywalizacja jeździecka odbywa się w ośrodku w Facimiechu pod Krakowem. No i w skokach przez przeszkody w rywalizacji na kucach złoty medal zdobyła Olga Patecka z klubu jeździeckiego Rancho Kołata, dosiadająca konia o nazwie Boko Anmilan. Natomiast na dużych koniach w skokach przez przeszkody złoty medal zdobyła Amelia Lewkowicz z Podkowy Gruszczyn na Forsterze. W klasyfikacji województw w jeździectwie drugie miejsce zajęła Wielkopolska, w klasyfikacji klubowej pierwsze miejsce dla Podkowy Gruszczyn, trzecie miejsce dla klubu jeździeckiego Rancho Kołata. Ten dobry wielkopolski wynik to także zasługa dresażystki klubu CV Poznań Julianny Przybyły, która zdobyła srebrny medal w ujeżdżeniu na ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Julianna Przybyła dosiadała 9-letniego Wałacha Foton. W ujeżdżeniu rywalizacja odbyła się przed skokami przez przeszkody, zatem Julianna zdążyła już wrócić do Poznania i już trenuje na hipodromie Wola. Posłuchajmy więc dźwiękowej relacji ze spotkania z Julianną Przybyłą na Woli.
Julianna Przybyła, RKS CV Poznań. Na początku jeździłam skoki, bo zazwyczaj wszyscy zaczynają od skoków, ale z racji, że Franceska miała już tyle lat, to żeby się nie zmieniać konia, to przerzuciliśmy się na ujeżdżenie, bo po prostu już no, w takim wieku raczej się nie skacze.
A do dyspozycji masz dwa konie?
Franceska ma 26 lat i pomimo wieku jest bardzo taka gorąca jakby i często ma więcej energii niż ja na treningu. A Foton ma 9 lat, jest jej syn, jest wałachem i jest bardzo kontaktowy.
Foton cały czas chce się włączyć do naszej rozmowy, ale on już wie, że za chwilę na trening na nim wyjedziesz.
Ustaliliśmy, że dzisiaj zrobimy zwykłe zmiany nogi, ponieważ mamy z nim trochę problem, ponieważ Foton przychodzi do stępa bardzo gwałtownie z tego galopu i jest to po prostu gorzej oceniane na czworoboku. I pół piruety, ponieważ z nimi właśnie na ostatnich zawodach też mieliśmy problem.
Jak długo trenujesz?
6 lat jeżdżę od takiego nauki takiej na rąży, ale tak ujeżdżenie jeżdżę od roku.
Jesteś tuż po Olimpiadzie Młodzieży, na której wywalczyłaś srebrny medal w ujeżdżeniu. To było w Facimechu w Małopolsce, niedaleko Krakowa. No to już jest spory sukces, jakby nie patrzeć.
To jest nasz srebrny trzeci medal. Ważniejsze były Puchar Polski, tak mi się wydaje, który był w marcu, ale w nim startowałam na Francesce, a z międzynarodowych zawodów to ostatnio byliśmy w Brnie w Czechach, gdzie w finale mieliśmy trzecie miejsce.
Jeśli chodzi o ujeżdżenie, to trzeba mieć dużo cierpliwości. Precyzja, precyzja, jeszcze raz precyzja.
Tak, to jest nawet oceniane na czworoboku. Precyzja, czy się dojedzie do litery. I to ja w ujeżdżeniu lubię, że tak jak w skokach jest zrzutka albo nie ma zrzutki, to w ujeżdżeniu trzeba się wykazać na tym czworoboku, pokazać, że faktycznie potrafi się tego konia utrzymać w równowadze i wszystkie komendy mu tak podyktować, żeby faktycznie je wykonał.
Ile trzeba trenować?
Moje treningi zazwyczaj trwają około godziny. W tygodniu tak na futonie jest 5 razy, chociaż to zależy, a na Franceszce trochę rzadziej, bo z racji wieku no to nie startuje na niej tak często, więc nie są tak potrzebne.
Ale zawodniczka potrzebuje treningów prawie codziennie, jak nie na jednym koniu, to na drugim.
Tak.
To jakie masz plany najbliższe w takim razie, bo są te srebrne medale, może gdzieś trzeba pojechać na zawody i spróbować wygrać, wpaść w oko sędziom.
Najbliższe zawody są Mistrzostwa Europy, które będą w trzecim tygodniu sierpnia, ale to tam jedziemy tak, na pewno nie na medal, bo to do tego myślę, że bardzo daleka droga.
Pan Ireneusz Kondratowicz, dziadek, ale też trener Julianny Przybyły, dresażystki klubu jeździeckiego CV Poznań.
Decyzja zapadła po zawodach w Baborówku około rok temu, które nieoczekiwanie wygrała konkurs wśród konkurencji 15 koni. No, okazało się, że to wygląda dobrze, ma szansę. Pojechaliśmy obejrzeć w zeszłym roku Mistrzostwa Polski Dzieci otwarte, jeszcze Juliana nie startowała, żeby zapoznać się, jaki jest poziom. No i na tej podstawie zadecydowaliśmy, że możemy się przygotowywać do tej konkurencji. No i teraz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zajęła również drugie miejsce. To były równocześnie Mistrzostwa Polski juniorów młodszych do 15 lat. I o dziwo, że złota medalistka i srebrna medalistka mają obie po 13 lat i były na pierwszych miejscach. Jest zawodniczek dosyć dużo, chociaż skoki jeździ znacznie więcej dzieci. Drek ma bardzo duży, ponieważ no, tak jak mówię, pierwsze zawody pojechała około rok temu i po roku niemalże jedzie na Mistrzostwa Europy, także to jest niesamowicie szybko. być może trochę za szybko, ale to się drugi raz może nie zdarzyć. Julka ma wyjątkowo ciepłe, miłe podejście do koni. Jak ja na nich jeździłem, to skakałem. Teraz chodzą ujeżdżenie, na pewno się z tym lepiej czuję.
No i życzymy dalszych sukcesów, jak słyszeliśmy w planie Mistrzostwa Europy. I to spory sukces, że po roku treningów Juliana przybyła, już jest w kadrze narodowej Polski dzieci w ujeżdżeniu. Życzymy powodzenia.
Na zegarze 19.53 to oznacza, że do końca naszej audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań jeszcze 7 minut, a więc powolutku możemy to puentować i zapraszać Państwa na kolejne nasze propozycje na radiowych antenach, obu antenach, bo także na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7. No i tak chronologicznie, jutro pierwsze spotkanie ze sportem oczywiście w naszym porannym serwisie o 7.05, na później 5 minut po 18.00 następny odcinek naszego wakacyjnego ekspresu sportowego w naszej letniej ramówce. Właśnie ta propozycja. Jutro, Grzegorz, proponujesz spotkanie z człowiekiem, który nie dość, że sam był mistrzem świata 21 lat temu w Edmonton, to teraz został złotym trenerem mistrza świata w tej samej lekkoatletycznej, możemy zdradzić, konkurencji. Kto jutro będzie w studiu?
Gościem będzie Szymon Ziółkowski, który, jak wspomniałeś, 21 lat temu sam był mistrzem świata w rzucie młotem, a 22 lata temu był mistrzem olimpijskim w rzucie młotem.
Tak,
i teraz jest trenerem Pawła Fajtka, który na Mistrzostwach Świata w Eugene, które jeszcze trwają, dzisiaj się zakończą, zdobył złoty medal i wygląda na to, że to będzie jedyny złoty medal zdobyty.
Fenomenalny zresztą konkurs, srebro Wojtka Nowickiego.
Wojciecha Nowickiego. I to będzie Pawła Fajtka chyba jedyne polskie złoto na tych Mistrzostwach Świata. Zatem Szymon Ziółkowski, niegdyś zawodnik, dzisiaj trener. Jutro po godzinie 18 będzie moim gościem. Zapraszam bardzo serdecznie.
Warto posłuchać. Zawsze interesujące wypowiedzi Szymona. No i ciekawy też sposób prowadzenia trochę trudnego pewnie do okiełznania, tak to nazwijmy, lekkoatlety, jakim bez wątpienia jest chociażby na podstawie lektury jego autobiograficznej książki, można tak sądzić, Pawła Fajtka.
No, Szymon Ziółkowski sam już też kiedyś przyznał, że Paweł Fajdek już nie potrzebuje takiego szkoleniowca, on sam wie co robić, ale ma już 33 lata Paweł Fajdek, więc potrzebuje takich wskazówek, żeby wiedzieć, jak trenować, żeby jeszcze się na tym szczycie utrzymywać, a jak wiemy, w rzucie młotym można się długo na szczycie utrzymać. No i warto też wspomnieć o tym, że Paweł Fajdek zdobył Mistrzostwo Świata 5 razy z rzędu w rzucie młotem i właściwie 6 tytułów mistrzowskich ma na koncie Siergiej Bubka, jest w tej chwili jedynym bardziej utytułowanym zawodnikiem, jeśli chodzi o tę konkurencję, gdzie zawodnik startuje tylko raz, bo wiemy, że na przykład sprinterzy mają tych medali więcej, bo też startują w sztafetach, na różnych dystansach, no a w przypadku tych jednokonkurencyjnych sportowców, to tylko Bubka jest
jednej
w tej chwili
rzeczy
bardziej
nie ma Paweł Fajdek i pewnie o tym myśli.
Złota olimpijskiego, no ale medal ma.
Medal
i to
ma.
Też pod okiem Szymona Ziółkowskiego też o to zapytam, bo tu chyba trzeba było znaleźć jakiś klucz do Pawła Fajtka i wygląda na to, że znalazł go Szymon Ziółkowski i medal olimpijski też mają ci panowie.
No może do niego kiedyś tak podobnego klucza potrzebowano, myślę o doktorze Czesławie Cybulskim i następnych szkoleniowcach Szymona. Zapowiada się ciekawa rozmowa, to oczywiście jutro o 18.05. serdecznie w imieniu Grzegorza Państwu tę audycję polecam. Co następnego? Czwartek najbliższy o 17.15 kolejny odcinek magazynu Kolejorz, a tuż po tym Kolejorzu, o godzinę, może nie tuż, bo 19.00 polskiego czasu, rewanżowe spotkanie Dinamo Batumi kontra Lech Poznań po 5-0 na Bułgarskiej. Raczej nie wyobrażamy sobie jakichś przykrych historii, ale będziemy dla Państwa relacjonować wydarzenia, które będą miały miejsce na stadionie w Gruzji. To w czwartek o 19.00 na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań. Na później zabierzemy się za wydarzenia w piłkarskiej ekstraklasie. O 20.00 w sobotę na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia, czegoż ty będziesz miał okazję skomentować kolejny występ parciarzy, tym razem wyjazdowy.
No i miejmy nadzieję, że będzie punkt i będzie gol w wykonaniu Warty Poznań. Zieloni zagrają w sobotę o 20.00 w Legnicy z Miedzią.
A my zapraszamy Państwa już tutaj do studia Radia Poznań, chociaż tym razem zapraszamy Państwa na absolutnie specjalną wydanie audycji w sportowym rytmie w następną niedzielę 31 lipca od 17.05. Uwaga, od 17.05 już będziemy dla Państwa pracować i to uwaga ze stadionu stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Stamtąd tym razem poprowadzimy specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie, a to dlatego, że od 17.30 będę miał przyjemność wspólnie z Dawidem Cytrowskim skomentować dla Państwa mecze piłkarskiej ekstraklasy Lecha z Wisłą Płock, która w znakomitym stylu jest rozpędzona, zaczęła ten sezon piłkarskiej ekstraklasy. Naprawdę sporo sportowych propozycji na naszych antenach. No to Grzegorz, jeszcze krótko spuentujmy wydarzenia tej sportowej niedzieli. Polscy siatkarze, absolutny top, obronili się trzecie miejsce w Lidze Narodów.
Tak, wygrali w Bolonii Polacy z Włochami 3-0 w setach do 16, do 23 i do 20. Dzisiaj o 21 w finale Francja zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce dobiegają końca. Mistrz olimpijski w chodzie na 50 km. Dawid Tomala zajął dzisiaj 19 miejsce na 35 km. Natomiast przynajmniej jeszcze dwie szanse medalowe, chociaż nie takie proste. O 2:18 półfinał na 100 metrów przez Płotki pobiegnie Pia Skrzyszowska. Jeżeli awansuje do finału, to bieg medalowy o 4:00 nad ranem. O 4:35 męska sztafeta 4x400 metrów pobiegnie w finale. Niestety kobiecy finał 4x400 metrów bez polskiej sztafety. Kamil Stok, Dawid Kubacki, Jakub Wolny to pierwsza trójka dzisiejszego konkursu w skokach narciarskich w Wiśle. Oczywiście to jest letnia Grand Prix. Wyniki ligowe: Śląsk-Wrocław, Pogoń Szczecin 2-1 w dzisiejszym meczu ekstraklasy. W żużlowej ekstralidze Unia Leszno przegrała w Gorzowie ze Stalą 43-47. W pierwszej lidze Start Gniezno wygrał z Falubazem Zielona Góra 46-44, ale spadł już z pierwszej ligi. No i w drugiej lidze dwa spotkania z udziałem wielkopolskich drużyn. W Rawiczu Kolejarz wygrał z Polonią Piła 58-32. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie PSŻ z Unią Tarnów na korzyść drużyny poznańskiej.
Punktualnie o 20:00 najnowsze informacje ze świata, z kraju i z regionu będą na antenie Radia Poznań, a po 20:00 zawojuje tę antenę Alina Kurczewska i klasyka na bis. My z audycją w sportowym rytmie kłaniamy się, żegnamy, mówiąc do usłyszenia. Program zrealizował Rafał Polacki, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.